Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu. Dziś w audycji Bądź zdrów gościmy panią doktor nauk medycznych Joannę Niemunis-Sawicką, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam panią serdecznie.
Witam.
Ja muszę Państwu powiedzieć, bo to było... I myślę, że pomoże nam w tej audycji o zdrowiu przede wszystkim. Pani doktor jest uśmiechniętą i słuchała bardzo pogodnie tego utworu, który był przed nami. Ja bardzo się cieszę, bo to bardzo ważne, żeby doktor też nie był smutny przyjmując pacjenta, tylko żeby był uśmiechnięty. Ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny z pacjentem, prawda?
Jest niewiarygodnie istotny i proszę mi wierzyć, nawet jeżeli rozmawiamy o radiologach, którzy się Państwu kojarzą raczej z ciemnym miejscem z dala od pacjentów, to jednak my codziennie rozmawiamy z naszymi pacjentami i mam taką zasadę, że pacjent w gabinecie, na przykład USG, jest takim moim gościem. Jeżeli tak podejdziemy jako profesjonaliści do tego, od razu nam jest trochę łatwiej w codziennej praktyce, codziennej rutynie przełamać ten pierwszy moment lęku pacjenta. Co tu dużo mówić? No każdy z nas się lęka o swoje zdrowie.
Pani doktor, pani też się lękała, przychodząc tutaj do studia, bo pani po raz pierwszy jest w takim studiu
radiowym. Chyba przypomniałam sobie, że po raz drugi.
Po raz drugi, ale jest pewne podobieństwo, prawda, do gabinetu, bo też są komputery, też są pewne obrazy i też jest człowiek po drugiej stronie.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Właśnie siedzę, właściwie kątem oka widzę taki sam monitor jak u siebie w pracy. No, troszkę mniejszej jakości, no bo to jest oczywiste. Ale tak jest po prostu. I rozmowa taka face to face, jak to się może nieładnie kolokwialnie mówi. Taka rozmowa człowiek z człowiekiem. My, radiolodzy, jesteśmy zamknięci za obrazami. Tacy trochę zasłonięci komputerami. Troszkę. I czasami pewnie niektórzy myślą, że tylko widzimy te przekroje ludzkie i nic więcej. No nie jest to prawdą. To już nie te czasy. To już nie te czasy.
Panie doktorze, ale dzisiaj też, ja muszę Państwa też zaskoczyć troszeczkę, bo dzisiaj będziemy mówić oczywiście o obrazie w radiologii, o temat zdrowia z tym jest związany, ale też o sztuce spróbujemy powiedzieć, ale to w drugiej części naszej audycji, no bo lekarz to też taki trochę kreator, sztukmistrz, pewnie radiolog również. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, ponieważ nowoczesny zakład diagnostyki obrazowej działa, jak Państwo być może wiecie, bo o tym już Państwu mówiliśmy, przy szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, to jest nowy zakład diagnostyczny. Działa on 1,5 miesiąca, więc no, można powiedzieć, że to jest początek nowej placówki, jakieś nowe otwarcie. Zapytam się, czy spełnia on oczekiwania pacjentów, bo to jest chyba najważniejsze. Czy działa już na 100%?
Troszeczkę odbiegnę od tego ostatniego pytania, żeby jednak powiedzieć Państwu, że to nie jest tak do końca nowe. Znaczy nowy jest wspaniały budynek, który wybudowano, czterokondygnacyjny, który ma bardzo nowoczesny sprzęt i rzeczywiście bardzo przyjazną, myślę, no, dla tych pacjentów, którzy już byli, już odwiedzają tę naszą placówkę, są badani, to widzą, że jest to takie miejsce bardzo przyjazne. Szerokie korytarze, dosyć miłe, eleganckie wnętrza, nowe, świeże, zawsze tak będzie. Ten zakład jest częścią olbrzymiego zakładu diagnostyki obrazowej w całym kompleksie szpitalnym. Jedną częścią jest, nazwijmy to, radiologia w starym budynku, która w tej chwili głównie jest poświęcona pacjentom szpitalnego oddziału ratunkowego. Oczywiście ten nowy, olbrzymi budynek, który bada pacjentów zarówno z oddziałów, jak i pacjentów, nazwijmy to, ambulatoryjnych. I trzecia część, która jest w byłym szpitalu, tak zwanym kolejowym, czyli na Powstańców Warszawskich, taka trochę okrojona radiologia, ale też dla pacjentów z naszych ambulatoriów przyszpitalnych i oddziałów, które mieszczą się w tamtym budynku. Więc to nie jest tak do końca zupełnie nowe i że my dopiero startujemy. To budynek jest nowy, to sprzęt jest nowy i nowoczesny. Rzeczywiście i moje kierownikowanie jest trochę nowe, ale też nie tak do końca nowe, ponieważ ja pochodzę z tamtego szpitala i tam nabierałam wszystkich szlifów radiologii i jakby wróciłam do tej wspaniałej jednostki, która ma doskonałe tradycje radiologiczne.
Ale czyli jak powiedziałem o tym nowym otwarciu, to się nie pomyliłem, bo mam nadzieję, że no każdy nowy człowiek wnosi coś świeższego. no ten zakład diagnostyki obrazowej rzeczywiście był kosztowny, bo ponad 39 milionów złotych. Znalazły się tutaj m.in. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG, USG. To są bardzo specjalistyczne i bardzo drogie sprzęty. Mówiła Pani o tym, czy to jest miejsce przyjazne dla pacjentów? Czy ten człowiek, który będzie odwiedzał to miejsce, nie pogubi się? No bo dzisiaj te korytarze, oczywiście są szerokie, ale...
Całe szczęście nie. To znaczy na etapie poprzedniego roku, kiedy żeśmy wykańczaliśmy, no firmy wykańczały budynek i można było jeszcze wprowadzić jakieś udogodnienia. To jest taka moja zasada od wielu lat, że najlepiej, żeby jednak wziąć kogoś, kto jest starszy i trochę mniej sprawny, nie poprosić go o sprawdzenie tego miejsca. I tak próbowałam zrobić, prosząc moich takich, może starsze rodzeństwo, starszych kolegów. Mówię, idź zobacz, zamknij oczy, weź sobie kulę do ręki, zobacz, czy dasz radę, czy to cię będzie przerastało, czy to będzie zbyt trudne. Myślę, że bardzo żeśmy się postarali, żeby te korytarze nie były, one nie są ani długie, ani przepastne. Na każdym piętrze jest mała, jedna większa, druga mniejsza rejestracja, gdzie siedzą dwie panie recepcjonistki, które są gotowe do zarówno do wskazania drogi, jak i też do pomocy jakiejś osobie. Mamy dwie windy, mamy osobno schody. Zauważyłam, że bardzo wielu starszych pacjentów lubi chodzić po schodach, bo to zawsze okazja do ruchu. Bardzo to mnie zawsze cieszy. Ale są dwie windy, w których mieszczą się i pacjenci na wózku, i pacjenci na łóżkach szpitalnych, bo tak musi być, więc raczej takiej szansy, żeby pacjent się tam pogubił, nie ma.
Pani doktor, mówiłem o tym specjalistycznym sprzęcie, o którym, który jest bardzo ważny w radiologii. To jest sprzęt, który można powiedzieć i narzędzia, które w XXI wieku na całym świecie lekarze mają, posługują się nimi. Czym jeszcze chcecie przyciągnąć potencjalnych pacjentów, albo odpowiadając na potrzeby przede wszystkim tych pacjentów, bo to jest też najważniejsze.
Ja myślę, że w tej chwili jednostki służby zdrowia, nazwijmy to tak, czy jednostki leczące, czy diagnozujące, pewnie nie będą przyciągać pacjentów, raczej po prostu będą dobre i tyle. I one tym będą przyciągać. Sprzęt jest rzeczywiście wyśmienity. Jeśli mówimy o najnowocześniejszym czy nie najnowocześniejszym, to nie będziemy tutaj na pewno konkurować z jakimiś ośrodkami akademickimi, bo to nie ma, jakby jest inny poziom referencji. Mamy fenomenalnie dobry rentgen. Ja wiem, że Państwu się wydaje, że rentgen to ta przestarzałość sprzed kilkudziesięciu lat. Okazało się, że nic podobnego. Po wielu latach takiej wycofania rentgena się za rezonans i za tomografię, okazało się, że jednak ten obraz czarno-biały pokazuje bardzo dużo możliwości. Jest to badanie bardzo szybkie, dosyć niedrogie w sumie, chociaż ten sprzęt, który my mamy, no ceną sięgał prawie tomografii komputerowej. I jest to jedyny sprzęt, który umożliwia badanie pacjentów w takiej normalnej ich pozycji, bo pacjent cierpi jak chodzi, jak stoi. Na przykład, jeżeli mówimy o kręgosłupie czy układzie kostno-szkieletowym, no, biodrami, kolanami, stopami. I to jest jedyny sprzęt, który jest w stanie zbadać tego pacjenta w takim naturalnej pozycji, która jest, wywołuje chorobę albo wywołuje dolegliwości. O to bardziej chciałam powiedzieć. Więc tutaj jest ta bardzo duża nowość i druga duża nowość też dotycząca rentgena to jest możliwość wykonania w tej pozycji stojącej bez angażowania tomografii komputerowej badania przestrzennego układu kostnego. Ponieważ to jest szpital z olbrzymimi, oddziałami ortopedycznymi na bardzo wysokim poziomie. To są duże wymagania, jeśli chodzi o obrazowanie wszystkich stawów. Więc my jesteśmy dla nich i to ich wymagania były takimi wskazówkami, jaki sprzęt mamy kupować, jaki mamy tam wstawiać. I rzeczywiście ten sprzęt jest dedykowany po pierwsze ortopedii. Druga rzecz, która jest fenomenalna, to jest trzyteslowy rezonans magnetyczny, który pozwala badać pacjentów, nie tylko oczywiście, ale to jest też nasze główne ukierunkowanie neurologicznych i tych pacjentów, którzy będą pacjentami neurochirurgii. to jest, mamy fenomenalny centrum leczenia, znaczy będziemy mieli centrum leczenia chorób mózgu i te dwa oddziały, neurologia i neurochirurgia, to są wiodące oddziały. Neurochirurgia wykonuje niewiarygodne zabiegi i nasze badania pozwalają im na to, żeby te zabiegi były bardzo precyzyjne i jak najmniej uszkadzające pacjenta.
To bardzo ważna informacja dla pacjenta przede wszystkim, który się obawia, prawda? Jest mnóstwo obaw, czy mam zrobić takie czy inne badanie. Oczywiście kieruje na takie badanie lekarz opieki podstawowej, ale te obawy na pewno są, więc tutaj jakość sprzętu oddziałuje również na psychikę pacjenta.
Oczywiście, że tak, aczkolwiek jest coś takiego w naszej pewnie mentalności, że wydaje nam się, że jakość sprzętu i koniec. To tak, jakbyśmy sobie kupili cały parking wspaniałych samochodów, tylko zapomnieli o kupieniu, albo powiedzmy zatrudnieniu fenomenalnych kierowców. No to wtedy możemy sobie wsiąść w taki samochód i tak wiele nie pojedziemy. Więc tu całe szczęście, proszę Państwa, zespół radiologiczny, w którym kieruję niby od 1,5 miesiąca, ale no, znam tych ludzi od wielu lat, patrzę na ich karierę, patrzę na ich rozwój. Część z nich znam, część z nich się jakby do nas zgłasza, że chce z nami pracować ze względu na ten fantastyczny sprzęt i bardzo dobry zespół. I ci ludzie są gwarantem tego, że te badania będą bardzo dobrej jakości. Oczywiście możliwości sprzętu są tutaj bardzo istotne, ale niestety nie najistotniejsze. Więc jakby kompilacja tego wszystkiego i dobrego sprzętu, i miłego otoczenia dla pacjentów, i tego zespołu, zarówno lekarzy, techników, radiograferów, bardzo wspaniałych pielęgniarek, które pilnują, żeby tym pacjentom się krzywda tam nie stała, jak się nie daj Bóg coś będzie działo. Pani rejestratorek, naprawdę jest to olbrzymi, pięknie zaczynający swoją współpracę zespół. I to chciałabym bardzo podkreślić.
Będzie miała pani dużo pracy, żeby utrzymać ten poziom wysoki, który sobie pani na pewno przyjęła. No, trzeba przyznać, że chyba tak jak słucham tego, jaki to jest sprzęt, jacy to są ludzie, no to mam wrażenie, że jesteśmy chyba dobrze zaopiekowani. Ale trzeba chyba podkreślić też to, że ta technologia obecnie osiąga poziom i możliwości do niedawna oglądane jedynie w filmach fantastyczno-naukowych, czy tak rzeczywiście jest.
Tak jest, proszę Państwa. To jest rzeczywiście, ja już jestem na tyle dorosłym radiologiem, że pamiętam taki czas, kiedy no, już tomografia komputerowa całe szczęście była, ale na przykład nie było możliwości zrobienia rekonstrukcji przestrzennych. To tak jak sobie Państwo, wszyscy już wiemy, że w USG można zobaczyć dzieciątko, które jest, właściwie przypomina nam to dziecko, które za moment przyjdzie na świat, rodzice mogą to zobaczyć. Przez wiele lat tomografia komputerowa to było takie plasterkowanie, oczywiście wirtualne człowieka i tylko my, radiolodzy, mogliśmy sobie to wyobrazić.
A potem ten opis jeszcze.
Jeszcze ten opis, który oczywiście czasami jest zrozumiały,
którego
czasami
pacjent
nie.
Nic nie rozumie.
No oczywiście, że tak jest, bo to jest bardzo specjalistyczny język. No możemy opowiadać, że to jest opis dla lekarza kierunującego. Ja tu się trochę nie zgadzam. Zawsze staram się, żeby ten język nasz medyczny był bardziej zrozumiały dla pacjenta, a głównie nie przerażający dla pacjenta. Sama też jestem przecież czasem pacjentem i jak czytam niektóre rzeczy nie dotyczące akurat radiologii, też się czasem potrafię przestraszyć, że coś mi się dzieje, a okazuje się, że to jest jakaś rzecz zupełnie normalna. Więc no tutaj musimy nad tym wszyscy pracować, ale co do tej fantastyczności, to w czasie mojej już kilkudziesięcioletniej pracy radiologa, to jest niewiarygodny rozwój. To jest dziedzina, która się rozwinęła chyba najbardziej ze wszystkich dziedzin medycznych i rzeczywiście my jesteśmy w stanie zobaczyć przestrzennie za życia mózg i zobaczyć ośrodki, które są odpowiedzialne za uczucia, za mowę, za oglądanie, za jakieś wrażenia.
Czy pani sama jest zaskoczona tymi możliwościami?
Olbrzymia. To jest zaskoczenie, które mnie zaskakuje właściwie. Zaskoczenie zaskakujące mnie codziennie i ilość nauki, którą muszę w to włożyć, żeby ilość czasu, żeby to w ogóle pojąć. Nie da się ukryć, że jest to bardzo trudne, ale fascynujące.
Czy teraz będziemy mogli, za chwilę krótka przerwa będzie, ale jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, chciałem się zapytać, czy rzeczywiście będzie można mówić o najnowocześniejszym technologicznie miejscu na Pomorzu?
Myślę, żebym nie używała słowa najnowocześniejszy. Nowoczesny, a i owszem, myślę, że ośrodki uniwersyteckie zawsze będą w tym czołowej, tej czołówce najnowocześniejszych sprzętów z zupełnie oczywistych względów. To są ośrodki naukowe, które muszą mieć inny rodzaj sprzętu.
Pani doktor, bardzo dziękuję za tą pierwszą część naszej rozmowy. Ja przypomnę Państwu, dzisiaj naszym gościem audycji Bądź Zdrów jest pani doktor nauk medycznych Joanna Niemunis-Sawicka, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Za chwilę do tej rozmowy, po chwili przerwy wrócimy i mam nadzieję, że dowiem się, dlaczego diagnostyczne badania obrazowe są tak ważne.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk. Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Bądź zdrów, audycja zdrowotna, a naszym gościem dzisiaj pani doktor medyczna, doktor nauk medycznych, proszę mi wybaczyć, Joanna Niemunis-Sawicka, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Jeszcze raz cieszę się, że jest pani z nami. Trochę się czuję taki zaopiekowany przez lekarza. Ponieważ zadaliśmy to pytanie w pierwszej naszej części na zakończenie, dlaczego diagnostyczne badania obrazowe są tak ważne? Pani doktor, dlaczego one są tak ważne?
Proszę Państwa, lekarz, który przyjmuje pacjenta, ma jakiś zespół objawów tak zwanych klinicznych, czyli to, co pacjentowi dolega, co mu się stało. One oczywiście mogą wskazywać na rodzaj choroby, ale nie są stuprocentowo pewne. I po to są nam te badania zarówno laboratoryjne, jak i badania obrazowe. I wtedy jesteśmy w stanie zróżnicować, jeżeli pacjent ma jakieś nagłe utraty przytomności, takie objawy neurologiczne, czy to jest zapalenie, czy to jest niedokrwienie, czy to jest nie daj Bóg choroba nowotworowa. Zasadnicza różnica leczenia. Zwłaszcza dla pacjentów z wczesnym niedokrwieniem jest to bardzo istotne, ponieważ jeżeli zdążymy w tym oknie, tak zwanym oknie terapeutycznym, podać mu odpowiednie leki, on może wyjść z takiego udaru mózgu zupełnie zdrowy.
A to okno terapeutyczne jest bardzo krótkie.
Bardzo, 6-godzinne max. I właśnie w tym momencie diagnostyka obrazowa jest pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić. I my ją w pierwszym rzędzie musimy wykonać. Jeśli nie tomografię komputerową, to rezonans magnetyczny w wątpliwych sytuacjach. I my możemy to zrobić od ręki, mówiąc tak może nieładnie. I po to, między innymi po to oczywiście, czy mamy tylko zapalenie w danym narządzie, jak na przykład u mężczyzn prostata, czy to jest już rak prostaty, czy mamy guza, czy mamy zapalenie, czy mamy niedrożność układu pokarmowego, czy tylko nas boli brzuch, bo żeśmy coś zjedli. Oczywiście nasi koledzy, którzy się zajmują leczeniem, mają zespół objawów, które wskazują na dane rozpoznanie, ale bez obrazów nie jesteśmy w stanie zróżnicować.
Panie doktor, wiele dziedzin współczesnej medycyny po prostu nie istnieje obecnie bez zaawansowanej diagnostyki obrazowej, ale pewnie są też pewne ograniczenia. O czym powinniśmy wiedzieć? O czym pacjent powinien wiedzieć? Kiedy powinien się decydować, jeśli oczywiście lekarz tego nie podpowie, no bo są różne zachowania w różnych oczywiście jednostkach chorobowych.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że 90% schorzeń to są schorzenia, które powinny być, jednak decydować powinien o tym lekarz prowadzący, bo on wie. Ja wiem, że w tej chwili jest taka moda, że pacjent sobie może, nazwijmy to nieelegancko, wykupić jakieś badanie. No bo kolejka długa, bo myśli, że tak będzie lepiej. Najczęściej jednak są to pomysły nietrafione. Trudno mi tutaj w tej chwili powiedzieć, że przy takich objawach to trzeba to zrobić, a przy takich to tamto, ponieważ każdy z tych badań jest do czegoś innego. Dlatego jakby tu bym bardzo chciała, żeby zaznaczyć, że no lekarz prowadzący jest tym człowiekiem, który mówi, tak, proszę pójść zrobić badanie takie i takie. Proszę Państwa, tomografia komputerowa jest do czegoś innego, rezonans jest do czegoś innego, ultrasonografia jest do czegoś innego, rentgen jest do czegoś innego. To nie są żadne konkurencyjne, tylko to się mówi, nazywa to metody komplementarne. Więc musimy od czegoś zacząć i czasami nie musimy w ogóle iść dalej.
Ale tak sobie myślę, że bardzo ważny jest ten pierwszy kontakt, w ogóle kontakt z lekarzem prowadzącym, żeby ta rozmowa nie odbywała się na takiej zasadzie, jak często niestety bywa, przepisanie tej samej recepty, tylko jakaś rozmowa. Jednak od tego pacjenta bardzo dużo zależy, żeby lekarz prowadzący mógł pokierować nim i przekierować go do specjalistów. specjalisty takiego jak pani?
No, myślę, że koledzy lekarze tego pierwszego kontaktu i koledzy z innych dziedzin poza radiologią są doskonale przygotowani, żeby nawet jeżeli pacjent no, nie przygotuje się do tej wizyty, to szeregiem swoich pytań i testów klinicznych, jakichś badań palpacyjnych, są w stanie stwierdzić, czego potrzebują do dalszej diagnostyki.
Bo też są różni pacjenci, prawda?
Różni są pacjenci i myślę, że nie, myślę, że tutaj rola pacjenta, żeby nakierowywał, byłaby, no to wtedy medycyna nie miałaby żadnego sensu. Wtedy medycyna by nie miała żadnego sensu. Oczywiście ważne, istotne są rzeczy, jak szybko zareagować. I tutaj taki, no nie ja jestem od tego, jakby nie jestem neurologiem, ale właśnie te wszystkie zaburzenia nagle, zaburzenia mowy, jakieś osłabnięcia, zasłabnięcia, utrata przytomności, to są takie momenty, w którym trzeba natychmiast wzywać pogotowie, natychmiast się łączyć z jakąś jednostką służby zdrowia właśnie, żeby móc mieć szansę w te 6 godzin trafić, jeżeli to jest właśnie taka sytuacja. To mówią lepiej częściej i bez potrzeby niż za rzadko i jakby zaprzepaścić możliwości życia w komforcie, jak się ma lat nawet 30, bo i tacy pacjenci młodzi z zawałami mózgu, z niedokrwieniami mózgu się zdarzają.
Zakład Diagnostyki Obrazowej przy Szpitalu Mikołaja Kopernika w Gdańsku dopiero zaczyna swoje działanie. Zastanawiam się, czy dostępność pacjentów do tych badań, o których pani mówi, się poprawi.
Tutaj muszę troszeczkę państwa rozczarować. Oczywiście, że nowy budynek zaczyna pracę, w związku z tym jakby pacjenci dopiero zaczynają się rejestrować. Ale przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na badania diagnostyczne, pewnie za jakiś moment, tak jak wszystkie jednostki, zaczniemy mieć coraz większe te kolejki. Mam nadzieję, że nie. Problem nie polega tylko, tak jak powiedziałam, na wykonaniu badania, ale również na czasie opisu tego badania. Lekarzy w Polsce w ogóle jest za mało. Radiologów jest też za mało, jak i wszystkich. I stąd ilość namnożona tych badań, czasami potrzebnych, czasami niepotrzebnych, niestety. Stąd jest to moje zdanie, że no, trzeba rozważyć, które z tych badań jest potrzebne. Więc dlatego ten dostęp na razie będzie na pewno lepszy, a jak długo on będzie lepszy, to trudno mi przewidzieć.
Mówimy o wysoko wyspecjalizowanym sprzęcie, mówimy o specjalistach, lekarzach, którzy są do tego przygotowani, bo to też jest bardzo ważne, tak jak pani mówiła w pierwszej naszej części, że sam komputer nie załatwi wszystkiego. Musi być lekarz, musi być opis, musi być też pacjent, który współpracuje. Myślę, że to jest taka, można powiedzieć, triada powstaje w takim znaczeniu ważności tych zagadnień, o których mówimy. Z jakich badań w waszej placówce będzie mógł skorzystać? Trochę pani o tym mówiła w pierwszej części, ale spróbujmy to tak doprecyzować. Z jakich badań będzie mógł pacjent skorzystać?
Właściwie aparaty, którymi dysponujemy, pozwalają nam zrobić wszelkie rodzaje badań. Ze względu na specyfikę miejsca, czyli szpital, który częścią jesteśmy, gdzie mamy wyśmienitą ortopedię, kilka oddziałów, gdzie mamy doskonałą neurologię i neurochirurgię, gdzie mamy pediatrię uniwersytecką, która ma specjalizację gastroenterologiczną, gdzie mamy dwa oddziały interny, między innymi nadciśnienia i diabetologii, gdzie mamy ojomy, to oddział intensywnej terapii, to nakierunkowuje jakby nasz profil badań. Czyli to są badania od badań ortopedycznych, rentgenowskich na bardzo wysokim poziomie, po badania neurologiczne, czyli badania mózgowia i rdzenia kręgowego, badania ultrasonograficzne, które są badaniami przesiewowymi, zarówno w układzie mięśniowo-szkieletowym, jak i w kłopotach na przykład jamy brzusznej. Badania onkologiczne, one oczywiście na przykład w gastroenterologii są bardzo ważne w naszym szpitalu, ponieważ chirurgia zajmuje się w dużej mierze chirurgią przewodu pokarmowego, chirurgią trzustki, więc ten kierunek będzie na pewno takim bardziej nam dostępnym, ponieważ nie... Przepraszam, w szpitalu Kopernika nie mamy takiego dedykowanego oddziału kardiologicznego. To badania kardiologiczne najpewniej, przynajmniej w początkowej fazie, będą tymi w drugiej kolejności przez nas wykonywanymi, bo robi się to, na co jest w danym miejscu zapotrzebowanie. Więc tutaj
a jak to wygląda właśnie na Pomorzu? Jakich badań wykonuje się najwięcej? Jakie są największe problemy związane z Pomorzem?
Tego niestety nie wiem, bo nie jestem fachowcem od ochrony zdrowia na terenie województwa pomorskiego. Z naszego takiego zwykłego, codziennego, z zwykłej codziennej pracy, to mam wrażenie, że głównie chorujemy na problemy z kręgosłupem, ponieważ główne badania, które mamy, to są kręgosłupy. Czyli każdego z nas boli kręgosłup, w związku z tym wykonywane są badania rezonansem magnetycznym. Czy to jest najważniejsze, trudno mi powiedzieć, naprawdę nie wiem, ale jest... ilość badań wykonywanych właśnie we wszystkich placówkach rezonansu magnetycznego to są głównie kręgosłupy i no, badania mózgowia. Dużo mniej wykonuje się w rezonansie magnetycznym badania jamy brzusznej, przepraszam, ale za to bardzo dużo wykonuje się badań prostaty, ponieważ to jest wyśmienite badanie do oceny zarówno czy jest nowotwór, jak i też stopnia jego zaawansowania i efektów leczenia. To jest rzeczywiście jedyna metoda, która tak dobrze ocenia skuteczność leczenia onkologicznego, na przykład w raku prostaty.
Panie doktor, nasi słuchacze zastanawiają się i pytają też, co jest mniej szkodliwe, rezonans czy tomografia?
Szkodliwość szkodliwością. Proszę Państwa, oczywiście tomografia komputerowa opiera się na promieniowaniu rentgenowskim. Aczkolwiek one są tak już w tej chwili zaprojektowane, te maszyny, żeby nas chronić od niebezpiecznego promieniowania rozproszonego. Są to krótkie badania, w związku z tym ilość, dawka tego promieniowania jest naprawdę bardzo ograniczona.
Czyli można powiedzieć, że są bezpieczne, czy jednak trzeba zwracać uwagę na...
My mamy od tego sprzęt, który nam zlicza dawki promieniowania, które każdy pacjent dostaje zarówno przy zdjęciu klatki piersiowej, tomografii jamy brzusznej, klatki piersiowej, zdjęciu kolana, to wszystko jest zliczane. Każdy pacjent ma swoją tajną czarną skrzynkę, w której mamy ilość promieniowania, jaką pacjent dostał. I na podstawie tego jesteśmy w stanie jakby regulować te badania, żeby pacjent nie dostawał zbyt dużej ilości promieniowania, bo na pewno wszyscy wiemy, że to nie jest zupełnie bezpieczna rzecz, że może dojść do uszkodzenia układu krwiotwórczego, na przykład zbyt dużej szpiku kostnego, naświetlania i tak dalej, bo tak może być, ale ta dawka, która jest wykorzystywana w badaniach diagnostycznych, jest minimalna w porównaniu z dawką wykorzystywaną na przykład w leczeniu radioterapią.
A czy możemy się jakoś przygotować jako pacjenci, żeby trochę być mniej narażonym na później efekty, konsekwencje z tego badania na przykład?
Jeżeli chodzi o przygotowanie, to zależy od rodzaju badania. I to już jakby nie to, żeby być mniej narażonym, bo oczywiście kobiety w ciąży tutaj są no, podstawowym i dzieci małe są tą grupą, którą bardzo chronimy. No z wiadomych względów, z powodu niedojrzałości całego układu, niedojrzałości całego organizmu, czy płodu, czy małego dziecka. I to jest zupełnie oczywiste, więc jeżeli panie są w ciąży i nie ma takiej jakiejś życiowej konieczności do badań metodą tomografii komputerowej, czy zdjęć rentgenowskich nie wykonujemy, rezonans staramy się wykonywać też jednak bezpieczniej dopiero po pierwszym trymestrze ciąży, żeby nie było. Ale już rezonans magnetyczny małych dzieci w znieczuleniu dużo bardziej dla nich jest jakby obciążający samo znieczulenie, niż samo badanie. To w ogóle nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o przygotowanie pacjenta, bylibyśmy szalenie wdzięczni, gdyby pacjenci rzeczywiście przygotowywali się zgodnie z tym, co mają przy rejestracji przekazywane. Głównie naszym największym problemem radiologów jest brak badań poprzednich. To już jak mantra powtarzamy i tutaj mam wielką okazję. Naprawdę dziękuję, że mogę powiedzieć do, no mam nadzieję, wielu osób, że bardzo Państwa proszę, przynoście na badania wszystkie badania poprzednie. Wszystkie co do jednego. Proszę nie myśleć, że możemy się czymkolwiek sugerować. Jest to nam potrzebne, bo inaczej badanie obrazowe, obrazek jest jaki jest. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, co pacjent miał przedtem, czy jakie miał zabiegi operacyjne, czy jakie miał leczenie, nie postawimy dobrej diagnozy. A szkoda, bo to jednak i kosztuje, i naraża.
To nawet nie szkoda, tylko to jest po prostu konieczne. Także, drodzy Państwo, apelujemy do Państwa, żebyście wsłuchiwali się jednak w te wytyczne, które otrzymujecie przed, a potem konsekwentnie dbali o to po badaniu. Też pojawiają się takie pytania, czy rezonans magnetyczny wykryje raka?
Tak, jeśli będzie takie zadane pytanie. To nie jest czarodziejska kula. To nie jest szklana kula i tarot. To jest bardzo konkretne badanie, które jeżeli nie będzie miało konkretnego zapytania, nie odpowie na pytanie. Rezonans magnetyczny wykryje raka, jeżeli będziemy wiedzieć, że mamy go szukać. Bo wtedy jakby ta maszyna ma zadane inne zadania, żeby naprawdę specjalnie to znaleźć, co ma być znalezione. Zwłaszcza w różnych narządach oczywiście fenomenalnie wykrywa raka prostaty, jeżeli jest o to pytanie.
A o co najczęściej pytają pacjenci, przychodząc do radiologa? No bo to jest taka specyficzna dziedzina. Pani często trochę jest odizolowana od takiego zwykłego pacjenta, ale jednocześnie no jest ten kontakt. Na co warto zwrócić uwagę? Bo to pewnie też, no tak jak pani powiedziała, że nie czytamy jako pacjenci. No to jest ogromny błąd później, który niesie konsekwencje.
Głównym pytaniem jest najczęściej, kiedy będzie opis.
Ja no
to
właśnie.
Oczywiście żartobliwie, przepraszam, ale to jest główne pytanie. Jeżeli mówimy o tych badaniach wyżej specjalistycznych, jak tomografia, rezonans magnetyczny, to jest głównie pytanie, kiedy będzie opis. I czy coś tam jest? My oczywiście myślę, że radiolodzy nieczęsto, zwłaszcza przy tych wysokospecjalistycznych badaniach, mają kontakt bezpośrednio z pacjentem, na przykład przed badaniem czy po badaniu. Oczywiście to zależy też od każdego z nas i możliwości. Inaczej jest z badaniami ultrasonograficznymi, to wtedy to jest tak naprawdę badanie kliniczno-obrazowe. I tu, proszę Państwa, to są badania zupełnie fantastyczne, bo my jako diagności jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zapytać pacjenta, co i gdzie go boli. I tu jest prawie nie do przecenienia, zwłaschcza w takich schorzeniach mięśniowo-szkieletowych, czy no oczywiście już nie mówię o USG piersi, bo to już są wysokie, bardzo wysokie specjalistyczne badania, fantastyczne i bardzo trudne moim zdaniem. Więc pacjenci po prostu, jeżeli nie jest to taka rozmowa bezpośrednia, to pytają, czy coś tam jest. To jest główne pytanie.
I dostajemy opis. Ten opis jest właśnie, no tak jak już pani wspomniała, często specjalistyczny. I musimy udać się do lekarza, żeby to skonsultować. I są kolejne oczekiwania. Czy nie można tego jakoś przyspieszyć? Czy to musi tyle trwać? Bo pewnie trochę się denerwują pacjenci. I o czym powinni myśleć w oczekiwaniu? Bo jeśli oni będą troszeczkę bardziej uspokojeni przez lekarza, no to chętnie będą współpracować. Natomiast jeżeli mogą otrzymać efekt, który ich przerazi, to ta współpraca będzie pewnie utrudniona. Jak zachęcić do też robienia różnego typu badań? Mówimy troszeczkę tutaj o profilaktyce.
No tutaj jest trochę trudno, bo jeśli chodzi o profilaktykę, bo to jest kwestia świadomości. I rzeczywiście w tej chwili, proszę Państwa, nawet choroby onkologiczne, to jak to moi koledzy onkolodzy mówią, właściwie robimy wszystko, żeby choroba przestała być tym przerażeniem śmiertelnym. przepraszam bardzo. A była chorobą przewlekłą. I to się udaje. To się udaje i tylko, że trzeba wcześniej przyjść. Więc ja nie jestem tutaj fachowcem od profilaktyki i chorób na przykład onkologicznych, bo to one są takim jakby najbardziej przerażającym nas problemem. Więc tutaj ta świadomość, myślę, że jest już bardzo duża, że rak piersi, rak jelita grubego, rak prostaty to są takie nowotwory, które mogą być wyleczone pod warunkiem, że będą szybko zdiagnozowane.
Bardzo dziękuję, że pani o tym mówi, bo to jest bardzo ważne dla przeciętnego pacjenta, którego wiedza jest ograniczona. Tak? Nie każdy jest specjalistą w danej dziedzinie. Ta psychika człowieka, pacjenta jest szalenie ważna.
No to nie da się ukryć. My jako radiolodzy mamy, tak jak pan wspomina, panie redaktorze, że mamy ograniczony taki kontakt z pacjentem, jeśli chodzi o te wysokospecjalistyczne badania, ale moi koledzy, którzy się zajmują diagnostyką piersi, to mają najczęściej bardzo dobry kontakt z pacjentem. Bardzo często jest to taki ciepły kontakt. To jest kontakt w czasie badania USG, czyli dość długiego badania. I to jest ten czas, kiedy myślę, tych kolegów, których znam, te koleżanki, które znam, to jest taki no, miód na serce każdej pacjentki. No, też już jestem w takim wieku, w którym korzystam z usług moich kolegów i wiem, jak dalece mogą mnie uspokoić ich takie dobre, ciepłe słowa, i no, taki fachowy, ale też taki ludzki ton. Więc my się staramy jak możemy. No. Mam nadzieję, że nam się częściej udaje niż nie.
Pani doktor, ja obiecałem państwu, że trochę o sztuce powiemy, bo no, rozmawiamy o obrazie, prawda? No, troszeczkę innym obrazie, ale słyszałem, że wśród lekarzy, pani kolegów i koleżanek, no są perełki, które z tych diagnostycznych obrazów coś robią. Proszę dwa słowa o tym powiedzieć, bo to jest niesamowite.
To też było dla mnie wielkim odkryciem, proszę państwa, że obraz radiologiczny, który my sobie kojarzymy, tych radiologów, rentgenodiagnostów z ciemnym miejscem, bez okna albo z oknami zasłoniętymi, przed komputerami, jeszcze za moich dawnych czasów, to jeszcze ten był dym papierosowy, co było już w ogóle jakąś straszną rzeczą, więc w ogóle tak zwana ciemnota.
Szczęście teraz już tego nie ma.
Całe szczęście tego już nie ma. Pracujemy w pięknych miejscach i nagle się okazało, że te naprawdę, tak jak pan mówił, te fantastyczne obrazy, takie właściwie z pogranicza wirtualno-kosmicznej rzeczywistości, można przełożyć na obraz dla człowieka. To się zaczęło kilkadziesiąt lat temu i powstała dziedzina sztuki, która się nawet nazywa X-ray Arts. To są wielkie wystawy olbrzymich obrazów, które są połączeniem obrazów rezonansu z malarstwem, z fotografią, gdzie nagle tworzy się obrazki jakby rentgenowskie, zabawek, jedzenia, roślin. To są przepiękne rzeczy. Ja, będąc fascynatką butów na wysokim obcasie, mam sama taką reprodukcję nogi, stopy damskiej w szpilce, która jest jakby obrazem rezonansu, jakby rentgenem, jest przepięknym obrazem. Również tworzy się obrazy z kolorowych, jedynych obrazków, takich jak są na przykład w ultrasonografii doplerowskiej wykorzystywanych do badań naczyń, gdzie tam mamy czerwono-niebieskie obrazki i jedna z pań doktor znalazła ich podobieństwo do liter i zaczęła tworzyć kalendarze, napisy, całe historyjki. I no od tego czasu to się rozwija rzeczywiście w piękną dziedzinę i myślę, że to bardzo przybliża ten nasz taki dla państwa dziwny radiologiczny świat, ciemny i ponury, przybliża do estetyki zwykłego, normalnego człowieka.
No bo lekarz to też człowiek.
I artysta wielokrotnie.
A jeszcze na koniec, pani doktor, dziś jest Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, co prawda? O lekarzach rodzinnych również mówiliśmy, więc myślę, że to jest też okazja do tego, żeby podziękować wszystkim lekarzom za ich zaangażowanie i ogromną pracę. Drodzy państwo, dziś w audycji Bądź Zdrów gościliśmy panią Joannę Niemunis-Sawicką, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu bardzo.
I dobrego dnia, Andrzej Urbański.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.